ze studia Voice House Rafał Hirsch i Jarosław Kuźniar. W najnowszym odcinku podcastu Ekonomicznie. Nadwyżka w budżecie. Brzmi dumnie, prawda? Obserwujemy ją i rozliczamy. Pokazujemy mechanizm, jak kreatywna księgowość pozwala tworzyć komunikaty PR-owe. Sprawdzamy, ile oficjalnych i mniej oficjalnych budżetów ma polskie państwo. Ile w nich pieniędzy, a ile jest w nich ukrytych obietnic. Nadwyżka w budżecie. To brzmi co najmniej dumnie. Skąd ona się wzięła?
Z tego, że dochody są większe niż wydatki.
Jakżeśmy to pięknie zrobili.
W tym budżecie. Mhm. I to jest taka solidna nadwyżka, bo ona już przekracza, proszę pana, 50 miliardów złotych od początku roku.
Czy trzeba być do tego...
proszę tutaj nie krytykować, dokładnie, że jest jakaś dziura,
aha, już chciałem o coś.
50 miliardów nadwyżki.
A chciałem cię zapytać, czy potrzeba do tego geniuszu, żeby tak się udało, czy to się robi niechcący?
Geniusz zawsze się przydaje.
Czyli nie przeszkadza.
Nie przeszkadza.
Ale czy pomógł tutaj?
To trzeba by było zapytać u źródła, ale myślę, że taka, bo rozumiem, że przesz w stronę tej interpretacji, gdyż wydaje ci się ona interesująca.
Nie, w ogóle wiesz, nie wiem komu bić brawo, że ma nadwyżkę w budżecie. No. Premierowi, ministrowi finansów, którego nikt nie zna, komu?
Nikt nie zna ministra finansów?
Szefowi NBP, komu?
Ja myślę, że to po prostu jest taka wspólna polityczna rodzina. Oni to wszystko robią wspólnie.
Ale ich celem jest nadwyżka, czy to jest efekt uboczny jakiejś innej inżynierii finansowej?
To jest bardzo ciekawe pytanie, czy ich celem jest nadwyżka.
Zakładam, że jak mamy budżet firmy, czy mamy budżet domowy, nadwyżka, miła rzecz. A jak mamy budżet państwa?
Co, widziałem parę rozmów z ministrem finansów. Zresztą nie tylko tym, ale także byłymi ministrem finansów. I powiem ci szczerze, że ja nie przypominam sobie, żeby kiedykolwiek, ktokolwiek zapytał ministra finansów w Polsce, czy jego celem jest nadwyżka budżetowa. To jest bardzo ciekawe pytanie.
No nie jest to głupie
pytanie. Ja nie wiem, czy jego celem jest nadwyżka. I uważam wręcz, że to nie powinien być jego cel. Jestem w stanie zrozumieć tych, którzy mówią, że finanse publiczne powinny być stabilne, a taką emanacją stabilności jest to, że są zrównoważone, nie? Czyli że nie ma ani nadwyżki, ani deficytu. Czy one są wtedy takie neutralne. I okej, okay. Natomiast dążenie do nadwyżki, to nie.
No nie,
to tak samo jak nie powinno się za wszelką cenę dążyć do deficytów, tak samo nie powinno się za wszelką cenę dążyć do nadwyżek.
No nie, ale bo rozumiem, że budżet państwa może
mówisz,
nie jest...
nadwyżka jest wtedy, jak zabierasz z gospodarki więcej niż jej dajesz. No. Jak tam jest nadwyżka, to u nas jest deficyt.
No nie, ale zobacz, odwrót. A jak prowadzisz firmę i masz nagle dużo wolnej gotówki, masz nadwyżkę gotówki, powiedzmy, tak? I dążysz do tego, żeby właśnie ją mieć, bo możesz przeznaczyć na inwestycje, na coś takiego, nie? Celowo to robisz, żeby
no, ale jak już przeznaczysz na inwestycje, to już jej nie masz.
Nie masz przez jakiś czas, a później te zainwestowane pieniądze do ciebie na przykład mogą wrócić w postaci nadwyżki za x lat, nie?
Tak, ale od razu też coś z nimi robisz. Generalnie pieniądz krąży, nie?
No, to dlaczego tutaj krąży słabiej, że aż jest nadwyżka?
No właśnie, nie wiem. Za mało wydaje ten rząd. Patrz, do jakiego ciekawego wniosku doszliśmy.
Rozdaje wszystkim, ale wydaje wciąż za mało. Kochani, jest nadzieja.
Słuchaj, jak słucha ciebie jakiś lekarz, to się wcale nie śmieje teraz, podejrzewam.
O,
albo
Boże.
Położna
no
na
właśnie,
przykład.
No właśnie.
W ogóle się nie śmieje.
No ale właśnie, to zobacz, jeżeli mamy 52 miliardy nadwyżki, to możemy dać tym, którzy potrzebują, nie? Właśnie strajk medyków, jak premier wyjrzy z kancelarii za okno, cały czas będzie tam widział.
Ja bym im dał.
No.
No, a my na armię będziemy wydawać chyba teraz.
Słyszałem, NBP też to zrobi, żeby NBP, było tak, poszło na armię.
Tak.
No więc?
Słuchaj, no nie, no tak już zupełnie serio, to ta nadwyżka jest efektem takich trochę sztuczek.
Inżynierii
nic
finansowej.
Nielegalnego, nic zdrożnego, natomiast jest tutaj troszeczkę sztuczek. Ale prawdą jest to, co mówiłem, że nadwyżka jest dlatego, że wydatki są mniejsze niż są dochody podatkowe. Tylko pytanie, dlaczego te wydatki są mniejsze w budżecie państwa? One są mniejsze w 2021 roku w budżecie państwa, ponieważ sporą część tych wydatków przeniesiono na grudzień 2020.
A na co wydamy? Poza trzynastkami, czy tam czternastkami?
Trzynastki. Trzynaste emerytury.
14.
One rok temu były 15. finansowane przez ZUS i żeby ZUS sobie z tym poradził, trzeba było dać dotacje z budżetu tak. państwa i to był wydatek w budżecie.
Jeszcze
a na ten rok... Nie, tam TVP.
No to tylko
a na,
dwa.
To są drobne. No. A na, poza tym, jaka pożyteczna misja. A jeśli chodzi o ten rok, to wymyślono, że pieniądze na trzynastki będą szły z tak zwanego Funduszu Solidarnościowego, a dotacje dla tego Funduszu Solidarnościowego na tegoroczne trzynastki wpłacono w grudniu w zeszłym roku. Czyli budżet poniósł ten koszt w zeszłym roku, więc w tym roku już go nie ma.
Okej. Okay.
Więc jest przesunięcie. I teraz efekt był tego taki, że w grudniu 2020 roku w ciągu jednego miesiąca budżet państwa miał 71 miliardów złotych deficytu. 71, wiesz, ile to jest 71 miliardów? Jak weźmiesz deficyt budżetowy z 2017, z 2018, z 2019 i z 2020 roku od stycznia do listopada i je sumujesz 4 lata, to łącznie wychodzi deficyt 60 miliardów złotych. Po czym przychodzi grudzień i tam jest 70 miliardów w jeden miesiąc. To jest taka skala nagłego nagromadzenia wydatków, które pojawiło się ze względu na to, że przesuwamy po prostu z 2021. Bo wiesz, 2020 rok i tak od strony budżetowej był stracony, bo to była pandemia. I tak wiadomo było, że tam będzie rekordowy deficyt, który tam zakładano, że przekroczy 120 miliardów złotych, z tego co pamiętam. Nie ma o co walczyć tak właściwie pod koniec roku, nie? No to skoro i tak to już jest przegrana sprawa, to wyciągnijmy tyle, ile się da z kolejnego roku i tam już wsadźmy w ten grudzień, to przynajmniej kolejny rok będzie wyczyszczony elegancko, nie? Tutaj już się wszyscy pogodzili z tym, że jest rekordowo duży deficyt. Wiadomo, dlaczego on jest, bo jest pandemia, więc trzeba było tak zrobić. No ale jak dopchniemy ten deficyt tymi wydatkami przesuniętymi z kolejnego roku, to z kolei 2021 będzie elegancki z samymi nadwyżkami. I masz ten efekt. Jak policzysz wynik budżetu od stycznia, od początku roku, to masz 50 miliardów złotych nadwyżki. Ale jak policzysz wynik budżetu za ostatnie 12 miesięcy, czyli od stycznia plus grudzień i plus listopad z ubiegłego roku, to nie masz 50 miliardów złotych nadwyżki, tylko masz 20 miliardów złotych deficytu, bo musisz dołożyć te 70 na minus z grudnia. Więc tak naprawdę w Polsce nie ma nadwyżki budżetowej. Po prostu sporą część wydatków przesunęliśmy na grudzień i to tak wygląda. Natomiast jak patrzysz na cały rok, ostatnie 12 miesięcy, to nie ma nadwyżki.
Dobra, to zapytam cię,
deficyt.
Czy mamy jeden budżet w państwie, czy mamy tak naprawdę, akurat jesteśmy w budynku, w którym jest też BGK na przykład, nie?
Więc tak,
mamy
to jest tutaj, BGK?
Tak, no, nie mamy jeden budynek. Znaczy, mamy jeden budżet, BGK. Tarcza inflacyjna od niego, prawda? Mamy cały fundusz PFR.
Ile jest takich miejsc? Antykryzysowa.
Tak. Przepraszam. Ile jest takich miejsc, w których państwo ma dzisiaj swoje budżety w sumie, państwowe, i może między nimi te pieniądze przesuwać?
No jest tego trochę. No wymieniłeś ten fundusz antykryzysowy w BGK, Polski Fundusz Rozwoju. Mm. Na to bardzo dużo pieniędzy poszło w ubiegłym roku i w tym roku trochę też. I to jest jakby poza budżetem i w tych sprawozdaniach budżetowych tego w ogóle nie widać.
A,
w ogóle tego nie widać.
Ładnych pieniędzy nie widać.
To tak jakby tego nie było. Okay. Tak. Są inne fundusze, które od lat są, ale one zawsze miały mniejszą skalę. Na przykład Krajowy Fundusz Drogowy, z którego finansuje się autostrady i budowy dróg krajowych.
Jak się buduje.
Tak, on też jest poza budżetem, a stamtąd też idą wydatki. Natomiast to zawsze była jednak troszeczkę mniejsza skala. Natomiast tutaj ten fundusz antykryzysowy, covidowy, okay, to były potężne pieniądze i tego też nie widać. Gdyby to uwzględnić, to też ta nadwyżka byłaby zdecydowanie mniejsza w budżecie państwa. Więc mamy dwie przyczyny, dla których wydatki wyglądają nadspodziewanie skromnie w budżecie państwa. Po pierwsze dlatego, że to są nie wszystkie wydatki, bo niektóre wydatki są w innych miejscach. A po drugie to są nie wszystkie wydatki, bo niektóre przesunięto na grudzień i w innym roku je zaksięgowano.
No dobra, to teraz mówimy o wydatkach, a teraz pogadajmy o przychodach, które też ewentualnie na taką nadwyżkę mogłyby wpłynąć.
No.
Nie wiem, więcej podatków zapłaciliśmy, VAT był też pięknie płacony, ściągany.
Rekordowe mieliśmy dochody podatkowe teraz za październik.
Ale to znaczy,
rekordowe,
że więcej zarabialiśmy, skoro większe podatki. Nie?
No.
Czyli należy w sumie być brawo społeczeństwu, że tak pięknie się wzbogaciło, że zapłaciło tak duże, rekordowe podatki. I dzięki temu państwo może się rozwijać.
Należy być brawo naszej kochanej inflacji.
A.
Najważniejszym podatkiem w budżecie jest VAT. Od czego jest podatek VAT? Podatek VAT jest od ceny, nie? Mhm. Rzeczy w sklepie. Jak jest inflacja, cena idzie w górę, no to podatek VAT też idzie w górę.
To poczekaj, bo teraz skończyliśmy przed chwilą audycję o tarczy antyinflacyjnej. W sumie rządowi się nie opłaca.
Masochizm.
Nie opłaca się ta tarcza, bo wtedy siłą rzeczy wpływy podatkowe do budżetu będą niższe.
Tak.
Bez sensu.
No ale musisz pamiętać, że nadwyżka wynosi 50 miliardów, a koszt tarczy to ledwie 10. No, zostanie 40.
VAT też wyższy, no to jak mówiliśmy.
VAT jest wyższy takie. Bardzo mocno, o 30% wyżej niż rok temu są wpływy z podatku CIT.
Od firm.
Od firm. Czy po pierwsze w zeszłym roku były zwolnienia z CIT-u w ramach właśnie tarczy antykryzysowej, nie? Ja akurat nie jestem właścicielem żadnej spółki, więc nie płacę CIT-u, ja płacę PIT, natomiast wiem, że tam były takie okresowe, kilkumiesięczne zwolnienia, ulgi i tak dalej, więc siłą rzeczy jest efekt bazy tutaj, bo rok temu te wpływy były mniejsze. A po drugie mam wrażenie, że tutaj też trochę inflacja pomaga, bo jak jest inflacja, no to coraz więcej firm jest w stanie odważyć się na to, żeby podnieść ceny, a jak już podnosisz ceny, to wiesz,
głupio
ten klient klient nie wie, jaka jest naprawdę kosztami uzasadniona podwyżka. No możesz podnieść trochę bardziej wtedy, nie? I ten klient i tak sobie pomyśli, że no jest jak jest, wiadomo. Muszą się odkuć po pandemii i tak dalej, nie? A tak naprawdę no, podnosisz te ceny, żeby faktycznie zrównoważyć sobie wzrost kosztów, ale przy okazji też tam troszeczkę tą marżę sobie możesz podbić, korzystając z sytuacji. No jak sobie ją podbijesz, to masz wyższe zyski. A jak masz wyższe zyski, to wyższy,
płacisz większy podatek. Powiem ci, że
chyba, że kupisz Lexusa i zapisz koszty, to wtedy nie. Ale nie wszyscy tak robią, więc wpływy z CIT-u są wyższe.
Boję się jednej rzeczy, którą chcę wypowiedzieć głośno, bo chyba zaczynam lubić tę inflację. Zobacz, ile ona dobrego robi tak naprawdę. Wyższe podatki, wyższe wpływy.
No, a nie wierzyłeś mi, jak kiedyś gadaliśmy o inflacji, że ona ma też plusy.
Ale
no,
ja widzę teraz plusy. Same plusy, cholera. No rośnie,
no, bo
ale
przestaliśmy
zobacz.
Gadać o minusach tak jakoś. No nie, możemy wrócić do minusów. Inflacja ma też minusy.
Przychodzi premier, mówi, nie martw się, że rośnie, ochronimy cię. I nagle myślę sobie, dobra, czyli nie ma minusów. Zaczynam patrzeć na plusy. Ceny wyższe, podatki wyższe, wpływy wyższe, jest nadwyżka w budżecie. Zaczynam się cieszyć. W końcu to mój polski narodowy budżet.
A możesz jeszcze na to spojrzeć w taki sposób, jak jest inflacja i wszystko drożeje. A kto robi te wszystkie rzeczy, które drożeją? No my je robimy, nie?
Tak.
To my je wytwarzamy. To są produkty polskiej gospodarki. To czyli te wszystkie rzeczy są coraz więcej warte.
Teoretycznie.
Co robimy, jest coraz więcej warte po prostu. Czasami jest tak bardzo warte, że aż nas na to nie stać potem, ale jest coraz bardziej cenione po prostu w sklepach.
Co jeszcze wpłynęło na to, że jeśli chodzi o budżet, ta kasa jest taka, jaka jest? Czyli mówimy o 52 miliardach, zwał jak zwał, nadwyżki od początku roku. Wspominałeś w przygotowaniu do audycji, że CO2, że tutaj tak naprawdę my jako kraj, który na węglu stoi, w sumie może handlować limitami i dzięki temu też ma jakąś gotóweczkę.
Tak, no bo mówiłem o tym, że dochody są wyższe niż wydatki, bo wydatki są sztucznie zmniejszone, a dochody są dodatkowo podpompowane dzięki temu, że jest inflacja, ale to dochody podatkowe są rekordowo duże, ale jeszcze w budżecie są tak zwane dochody niepodatkowe. To zawsze były najczęściej jakieś tam cła, opłaty, mandaty i tego typu historie. A od pewnego czasu głównym punktem programu, jeśli chodzi o dochody niepodatkowe, są dochody ze sprzedaży uprawnień do emisji CO2 właśnie, bo ten system europejski polega na tym, że jest pewna wąska grupa przedsiębiorstw, to jest branża lotnicza, z tego co się dobrze orientuję, chyba w największym stopniu, które dostają te uprawnienia za darmo po prostu. Natomiast jeśli chodzi o całą resztę, to za darmo jest przydział dla państwa, czyli dla rządu, a potem ten rząd to rozdziela na aukcjach, czyli sprzedaje te uprawnienia i jest cała masa różnych przedsiębiorstw, które emitują dwutlenek węgla, w związku z tym no, są zobowiązane, żeby zakupić te uprawnienia, prawda? I dla nich to jest koszt, natomiast jak sprzedaje to rząd, to dla rządu jest to dochód.
Ale jeżeli my jesteśmy...
I co tydzień jest aukcja i oni co tydzień sprzedają, nie wiem, tam 2 miliony ton uprawnienia do emisji 2 milionów ton i kasują z tego za każdym razem tam, nie wiem, 0,5 miliarda.
Czyli nam się opłaca na tym węglu być, bo to jest kupa kasy, którą można przewalać w tej BFT.
To może jest za daleko powiedziane, że nam się opłaca, natomiast ten rachunek nie jest taki prosty, jak się wydaje, bo tam jest dużo różnych zmiennych po obydwu stronach tego rachunku. I ta zmienna może dla niektórych jest zaskakująca właśnie, bo z jednej strony bardzo dużo się słyszy, że przez drożejące CO2 generalnie drożeje energia i to jest prawda, bo to jest składnik kosztów, zwłaszcza jeśli mamy energię opartą o węgiel, bo w przypadku węgla jest największa ta emisja CO2, więc tutaj ten koszt rośnie najbardziej. Ale z drugiej strony tak naprawdę ten koszt po stronie energetyki jest z drugiej strony dochodem w budżecie państwa. I to widać w tych sprawozdaniach budżetowych, że tam co miesiąc dochodzi kilka miliardów złotych z tych aukcji. No. Bo jeszcze do tego, jak sprzedajesz te uprawnienia, to one są w euro, ponieważ te aukcje odbywają się na giełdach takich paneuropejskich, nie w Polsce, tylko są dwie giełdy, na których można te aukcje organizować. I tam te uprawnienia chodzą w euro. A euro drożeje ostatnio, tak? Było rok temu po 4,40, jest
możesz
po 4,70
przypominać, prawie. Bo jestem tuż przed ratą.
No właśnie. Więc z punktu widzenia rządu to nawet lepiej, jak jest słabszy złoty. W tym kontekście oczywiście, że jest lepiej, bo z tych uprawnień więcej można skasować. I z tego, co liczyłem, no to ostatnio aukcja jest co tydzień i na każdej aukcji oni tam kasują tyle pieniędzy, że miesięcznie wychodzi jakieś 2,5 miliarda złotych dodatkowego dochodu do budżetu. 2,5 miliarda to jest całkiem spoko.
W karetce by się przejechało, nie? Taki lepiej wyposażonej i lepiej wycenionej pracy ratowników.
Musisz pamiętać, że budżet nie jest skuma.
Dokładnie.
Nie można tutaj stawiać takich żądań nieograniczonych. Trzeba zachowywać się odpowiedzialnie.
Zależy, jak nam pójdzie na aukcji, pogadamy po aukcji. Zadzwońcie do nas, będzie jasne, czy nam się udało zarobić, czy nie. Niesamowite to. Zobacz, czyli tak naprawdę, podsumowując, w grudniu 2021 roku, widząc po stanie budżetu, możemy powiedzieć geniusze finansów.
Tak, i podejrzewam, że w grudniu w tym roku zrobią to samo, co w grudniu w ubiegłym roku, czyli przesunął część, w związku z tym, że mamy 50 miliardów nadwyżki. Po co nam ta nadwyżka? No nie potrzebujemy 50 miliardów. Możemy mieć 10 miliardów nadwyżki, nie? Czyli bierzesz 40 miliardów wydatków z 2022 i przesuwasz je na grudzień. I w grudniu zaksięgujesz 50 miliardów deficytu i ta nadwyżka ci się zmniejszy nagle, ale masz wyczyszczony 2022 rok. I powiem ci a propos geniuszy, że tego nie wymyślił PiS, bo to nawet minister Rostowski robił z 10 lat temu, tylko że on to robił na znacznie mniejszą skalę. Bo ten element takiego prefinansowania przyszłorocznego budżetu to jest obecne w polskich finansach publicznych od wielu lat. To się dość często zdarzało, często się to robiło. Natomiast, że tak powiem, rząd Mateusza Morawieckiego doprowadził to do absolutnej perfekcji.
Ale zapytam cię o jedną rzecz.
Nikt wcześniej tego nie robił na taką skalę.
Bo zobacz, jeżeli mam biznes, nie, ale nawet mam dom, w którym mam jakiś budżet i mam nagle nadwyżkę, mam też jakieś kredyty, to nie jest tak, że powinniśmy sobie pospłacać parę takich jakichś międzynarodowych zobowiązań, czy my już w ogóle nie mamy z tym problemu jako Polska? Nie musimy się martwić tym,
chciałbyś, żebyśmy długi pospłacali?
Na przykład, no. Bylibyśmy wyczyszczeni.
Wiesz, jaki byłby płacz u tych wszystkich, którzy mają w swoich portfelach te długi? No, są obligacje, tak?
No są, no.
Banki na przykład mają, czy też firmy ubezpieczeniowe, PZU, ale też inne, tam, nie wiem, Warta, Hestia i tak dalej. Jak płacisz te składki na życie, OC i tak dalej, płyną pieniądze. Są ogromne firmy, oni mają tego miliardy. A z drugiej strony muszą wypłacać za odszkodowania, jak się zdarzą jakieś wypadki, nie? Ale tych wypadków jest mniej niż tych składek.
Kupują sobie nasz dług?
Oni muszą jakoś zarządzać tymi pieniędzmi. A to jest firma ubezpieczeniowa, czyli ona nie może przepić tych pieniędzy, czyli nie może ich przewalić na giełdzie w Bitcoinie, czy tam w akcjach Biomedu Lublin, czy tam wszystko jedno czego, tak? Oni to muszą trzymać, który miał, słyszałeś, że mieli, przez rok mieli lekarstwo, a potem się okazało, że to nie jest lekarstwo. No trudno, każdemu się może zdarzyć. W każdym razie oni to muszą trzymać w bezpiecznych miejscach, no, czyli w obligacjach. Więc jakby nagle zlikwidować dług, mówimy teraz o skrajnym scenariuszu, likwidujemy dług, nie ma obligacji na rynku. To jest katastrofa w gospodarce, ponieważ gospodarka potrzebuje
długu,
bezpiecznego miejsca. Miejsca, w którym można zostawić oszczędności bezpiecznie. I takim miejscem jest dług państwowy, bo oczywiście mogą być długi prywatne, ale prywatni emitenci długu to jest zupełnie inna historia niż państwowy emitent długu, ponieważ państwowy emitent długu
raczej nie upadnie.
Czasami się zdarza, oczywiście. Natomiast bankructwa krajów zdarzają się wtedy, kiedy zadłużenie jest w walutach obcych. Bo jak jesteś polskim rządem, jesteś zadłużony w złotych, to możesz w razie czego dodrukować złote. Masz nad tym władzę. Dlatego jesteś rządem właśnie. Tym się odróżnia rząd od gospodarstwa domowego. Gospodarstwo domowe w sytuacji podbramkowej nie dodrukuje sobie pieniędzy, a rząd może sobie dodrukować. Ale dolarów sobie nie dodrukuje, sorry, niestety. Więc możesz zbankrutować, jak jesteś zadłużony w walutach obcych. PRL zbankrutował w dolarach i cała masa różnych innych państw na świecie najczęściej bankrutuje w dolarach, Argentyna i tak dalej. Natomiast waluta krajowa, zawsze masz wyjście, jeśli jesteś rządem. Oczywiście to nie jest bezkosztowe i najczęściej tam potem pojawia się właśnie jakaś wysoka inflacja i tak dalej. Natomiast to jest inna para kaloszy i w tym momencie to już jest jakiś tam inny problem, który się pojawia dwa lata później. Natomiast no, likwidowanie długu byłoby dużym ciosem w gospodarkę, niestety.
W dużej perspektywie tak, ale zobacz, jakby to było ładne. Polska spłaca swoje długi, na przykład. Jakby to pięknie brzmiało w nagłówkach gazet.
Wiesz, że była jedna gospodarka, która spłaciła całe długi w latach 80. Nie wiem, czy słyszałeś.
Nie.
To była Rumunia. Rumunia spłaciła całe długi. Nicolae Ceaușescu. I potem go zastrzelili za to. Bo on jak spłacił wszystkie długi, nie wiem, co mu strzeliło do głowy, ale on jakoś tam się pokłócił ze Związkiem Radzieckim, już nie pamiętam, jak to dokładnie szło. W każdym razie stwierdził, że on spłaci wszystkie długi, żeby nie być uzależnionym finansowo, bo to były długi wobec Moskwy wtedy najczęściej, nie? I on spłacił, tylko że koszt tego przedsięwzięcia był taki, że na ulicę mogły wyjeżdżać jednego dnia samochody z nieparzystym numerem rejestracyjnym, drugiego dnia z parzystym, nie było prądu co drugi dzień, tak? W szpitalach nie było prądu i to była jakaś totalna katastrofa. Ale nie mieli długu. Tylko, że no, dług jest pożyteczny, tylko trzeba umieć się z nim obchodzić i nie przesadzać, tak jak z wieloma innymi rzeczami w życiu, nie? Wszystko jest dla ludzi dług też.
52 miliardy. Wiechodą nie chodzi. Pięknie brzmi, aż chciałoby się złożyć ręce do braw, ale jakoś trudno, nie?
Ale złożyłeś, udało się, no widzisz.
Szanowny rządzie, dziękujemy za nadwyżkę, nie spłacajcie długu, bo to wszystko pierdyknie, więc...
Nie martw się, do końca roku tej nadwyżki takiej nie zostawią. Na pewno włożą jakieś niesamowite wydatki z przyszłego roku w grudniu i nie będzie nadwyżki.
Uff.
Co roku tak jest.
Bardzo dziękuję, panie Rafale.
Pewne tak jak święta.
Dziękujemy za twoją uwagę, ale zanim się rozłączysz albo posłuchasz kolejnego odcinka, mam dwie sprawy. Jeżeli jeszcze nie subskrybujesz naszej audycji, zrób to na Apple Podcast czy Spotify. Co to da? Nie przegapisz najnowszego odcinka i pomożesz nam wspinać się na listach podcastowych przebojów. Pomoże nam także, kiedy powiesz, co o naszej treści myślisz, czy była pomocna, czy niesie wartość. Twoja opinia zostawiona na Apple Podcast pozwala usłyszeć tę audycję większej grupie ludzi. Podobnie ze Spotify. Odpowiedz na pytanie, które tam stawiamy i zachęć do tego innych. Fajnie, kiedy polecisz naszą audycję znajomym. Podaj im link. Niech dołączą. Zasubskrybuj także inne podcasty od Voice House. Znajdziesz je na każdej platformie podcastowej, w każdym kanale social mediowym. Zapraszam też na stronę Voice House po więcej dobrej treści.